A więc dzisiaj chciałbym mówić chyba już ostatnią część na temat naszych myśli. Bitwa o Twoje myśli. Dzisiaj będziemy mówić o całkiem innych rzeczach niż o naszych myślach. Ale chciałbym przypomnieć nam, co było przez te dwie niedziele, o których żeśmy mówili. W pierwszą niedzielę, to było 9, mówiliśmy o tym, o myślach, które są jak nasze warowne twierdze. Pierwszy Koryntian, znaczy drugi Koryntian nam o tym bardzo wyraźnie mówi, ja tylko przeczytam, nie będę tego daleko komentował. Jest tutaj mowa, że Paweł mówi, że orężem naszym, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Czyli naszą bronią, nasza broń służy po to, abyśmy wszelkie złe zamysły, czyli zamysły, które nie pochodzą od Boga, są nieboże, nie są po prostu Bożymi przekonaniami, mogły być niszczone tym orężem. I oczywiście na pierwszym miejscu Paweł mówi o tym, że wszelką pychę. Czym jest pycha? Pycha to jestem ja, moje i mnie, tak? Bóg jest jakby wyłączony z życia takiej osoby, bo kręci się świat koło mnie i ja jestem pępkiem tego świata i musi koło mnie się kręcić. Wtedy Bóg mi jest niepotrzebny, dlatego się mówi o tym Paweł pycha, podnosząca się przeciw poznaniu Boga i dalej mówi, i zmuszamy wszelką myśl. Czyli nie ma takiej myśli, którą nie powinniśmy zmusić do posłuszeństwa Chrystusowi. Myśli, tutaj mowa jest o myślach niebożych. O bożych myślach będziemy mówić później. Żeby te myśli, które są nieboże, były poddane w posłuszeństwo Chrystusowi, tak? Czyli praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć to w ten sposób. Każda myśl, którą ja wyprodukuję, a produkuję dziennie dużo myśli, każdy z nas mniej więcej wie, ile myśli może dziennie wyprodukować, jest tego mnóstwo. Czy wszystkie myśli są Boże, które produkujemy? Bym powiedział, w większości nie. I to ja osobiście mówię z całą pełną odwagą i odpowiedzialnością za słowo. Nie wszystkie myśli, abym powiedział, że przynajmniej 50% myśli nie pochodzą od Boga, które człowiek produkuje. Bardzo znikoma ilość myśli jest taka, która zgodna jest z Bożą wolą czy z Bożym Słowem. A to jest w sumie to samo. I co jeszcze? Jesteśmy gotowi do karania własnego nieposłuszeństwa względem Bożego Słowa. To jest ten oręż, o którym właśnie Paweł mówi. I te myśli, jak mówi Boże Słowo, to są jak twierdze warowne. Twierdza warowna ma do siebie to, że w niej możesz schronić się. I te myśli są chronione w tych twierdzach. To są pewne systemy naszego myślenia, które chronimy przed tym, żeby nie powstało otwarcie się na Boże Słowo i człowiek nie został przemieniony. Ja ze swojego doświadczenia wiem, a już parę lat żyję, że jeśli ja nie wydobędę na wierzch tych myśli, tych niebożych przekonań, nie będzie uzdrowienia, nie będzie zmiany mojego myślenia i nie będzie odnowienia mojego umysłu, ponieważ te myśli, te twierdze, one są zakorzenione, one muszą wyjść na światło dzienne pod pryzmat Bożego Słowa. Każdą naszą myśl musimy normalnie poddać pod pryzmat Bożego Słowa. Czym jest taka warownia? Jak żeśmy mówili dwie niedziele temu, to są z reguły myśli i rozmyślania człowieka dumnego. To argumenty sprzeczne z prawdą Bożą. To rozważanie naukowców, ewolucjonistów, filozofów, wyznawców różnych religii. Ci wszyscy w swoich stereotypach nie pozostawiają miejsca na Boga. Po prostu ich świat, w którym żyją, to jest świat bez Boga. Posunę się dalej. Każdy człowiek, który nie uznaje Boga, ma w sobie ducha humanizmu. To humanizm powoduje to, że Człowiek staje się Bogiem sam dla siebie. Wypiera się z życia swojego Boga, tego, który został, przez którego został stworzony. Duch humanizmu. Ostatnio bardzo popularny, bym powiedział, w tym eonie, w którym żyjemy. Warownia to miejsce bezpieczeństwa dla toksycznych myśli, niebożych przekonań, ciągłej opozycji do Chrystusa i Jego nauk. To jest właśnie ta warownia, o której Paweł mówi, że nie walczymy przeciwko innym ludziom. Nie walczysz z ludźmi. Nie walczysz, bo to nie jest walka. Tym orężem nie możemy walczyć z ludźmi. Nie możemy podejść do teścia czy do teściowej i ją po prostu tam, prawda, jak to po polsku się mówi, oko za oko, ząb za ząb, tak? Ty mi zaszłaś za skórę, chciałaś mnie otruć, tak, i tak dalej, to ja ci pokażę. Nie, to jest absolutnie, to nie jest ta liga. Świat, z którym walczymy, to jest świat, który znajduje się w naszym umyśle tak naprawdę. Tu się odbywa największe pole. Ponieważ mówiliśmy też o tym, że tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. I tak jak myślisz ty, a te myśli, jak wiesz sam już teraz, przynajmniej 50% nie są zgodne z wolą Bożą, to takim jesteś. Gdyby wszystkie nasze myśli były zgodne z wolą Bożą, byłoby idealne. To wtedy bylibyśmy naprawdę już bardziej świętymi nie moglibyśmy być, tak? Na razie jesteśmy uświęcani. Ale przechodzimy dalej. I mówiliśmy również o tych, czym jest myśl. Czym jest myśl związana? A więc myśl jest ściśle związana z czasem przeszłym, z czasem teraźniejszym i z czasem przyszłym. Myśli są powiązane do czasów. Do czasów, ponieważ to, co wydarzyło się, myślimy o tym, co się wydarzyło, to, co się wydarza teraz, o tym myślimy i w przeszłości, co się będzie wydarzało, też o tym wybiegamy myślą naprzód, tak? Myślimy o tym. Myśli są związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Czym jest umysł? Jak czytaliśmy i na podstawie Bożego Słowa mówiliśmy, że umysł jest ściśle powiązany z sercem. Bo tak naprawdę umysł to nie jest tu, tylko to jest tu. Jak już wspomniałem, tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Nie wiem, czy o tym wiesz. Na pewno myślisz o sobie jakoś. Każdy z nas myśli. Kiedyś nawet mogłem powiedzieć takie coś z tego miejsca, że nasza dusza, to są nasze emocje, to są nasze uczucia, to jest nasza wola, ona nie śpi, ona cały czas pracuje w nas. Cały czas na okrągło chodzi, bo to żyje, tak? To żyje w nas, nasze uczucia żyją w nas, nasze myśli żyją w nas, tak? Nasz intelekt żyje w nas, tak? I tym wszystkim, o czym, jak myślimy o sobie w naszym sercu, takimi jesteśmy. Pewna doktorka, to jest doktor Karolina Leaf, ona jest fizykiem właśnie od tych rzeczy neurologicznych. Ona stwierdziła, że twoje własne myślenie doprowadza cię, jeśli są toksyczne myśli, do tego, że jest człowiek chory. I jest to nie jest jakaś teoria, to jest zbudowane na solidnej pracy naukowej. To są dowody, które świadczą o tym, że ty sam jesteś w stanie po prostu mieć radosnego ducha lub ducha przygnębionego, który powoduje jakieś substancje chemiczne w nas uwalniają i psują to całą twoją florę i twoją faunę twojego ciała czy twojej tożsamości. To była pierwsza część. W drugiej części, czyli to było w tamtą niedzielę, czyli 9, skupiliśmy się o tym, że twoja służba duchowa to jest służba, która o duchowej służbie mówię, która nazywa się służba rozumna. Służba duchowo jest tam w oryginale nazwana jako logis, czy od logiki, czy logik, czy logis. To znaczy służba duchowa, służba rozumna, powiązana z twoim sercem. I to, że z tekstu nasze ciała, że jakbyśmy mogli to rzucić, Rzymian 12:1-2. Paweł mówi, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa, czyli rozumna służba wasza. A składać ciała, to czyli składać całe swoje życie, wszystkie aspekty życia, poświęcając tej rozumnej służbie. I drugie zdanie, które jest bardzo pomocne nam w tym, mówi o tym tak, abyśmy się nie upodabniali do tego świata, czyli aby świat nie przenikał w nas i jego trendy, jego moda i tak dalej, ale żebyśmy się przez odnowienie umysłu, przez przemianę umysłu odnowili. Odnowa przez przemianę umysłu. Ponieważ tylko odnowiony umysł potrafi zrozumieć, co jest miłe, co jest dobre, co jest doskonałe w Bożych oczach. Jak wiemy, że nasze myśli, umysł powinien być odnawiany, a nie żyć życiem tego świata, gdzie świat ten ma. Świat ma własną politykę. To jest polityka, którą kieruje świat. Świat ma własną sztukę. Świat ma własną muzykę, ma własną religię, rozrywkę, własny sposób myślenia oraz styl życia. I mówiliśmy, że świat kocha to, co jest jego. Jeśli należysz do świata, świat cię będzie kochał. Ale wiemy, że tak nie jest, ponieważ Jezus nas wykupił z tego świata. Wykupił nas, mówi o tym Ewangelia Jana. Jesteśmy wykupieni i świat nas nienawidzi. Nie wiem, czy rozumiecie to, kiedy spotykacie się tutaj na tej ziemi, w rzeczywistości, w której żyjecie, spotykacie się i macie problemy, ponieważ jesteście nie z tego świata. Gdybyście byli z tego świata, ale że nie jesteście, ponieważ Bóg was wybrał i umiłował, to świat was nienawidzi i to się dzieje z automatu. Dlatego, że po drugiej stronie stoisz. Nie po tej, co stoi świat, stoisz po drugiej stronie. Wiecie, co można powiedzieć, że co świat kocha? Jeśli oglądacie jakieś programy telewizyjne, widzicie, że cały świat swoimi oczami właśnie skupia się, cały fokus daje na tych ludzi, na tą osobę, organizację czy cokolwiek, bo to jest świata. I to świat kocha. I to zwraca uwagę na to, co jest to światowe. Sekularne, jak to niektórzy mówią. Ale że my jesteśmy wyciągnięci z tego świata, z tego systemu tego świata, to już świat ma do nas nienawiść. Nienawiść tego świata. Pan Jezus powiedział, nie kochajcie tego świata. Pierwszy list Jana mówi o tym. I rzeczy, które są na świecie. Ponieważ miłość do świata jest automatycznie nienawiścią do Ojca. Tak? Jeśli kochamy świat, nie ma w nas miłości Boga. I po tym poznajemy, czy jesteśmy w Bogu, czy też nie. I coś jeszcze mówiliśmy. I doszliśmy do wniosku, że są klucze z tych wersetów, w jaki sposób możemy poznać Jego wolę. Poprzez nasze poddane ciało na rozumną służbę. Zobaczcie, że ciało jest poddane na rozumną służbę. Duchowa służba polega na tym, że ty swoje ciało poddajesz do tej służby. Jak możesz służyć Bogu, skoro jesteś w ciele i musisz swojego ciała używać, żeby służyć Bogu? Żeby upiec ciasto, zrobić herbatę, tak? Kogoś zawieźć, komuś pomóc. Używasz swojego ciała, tak? Czyli składasz go w tym miejscu na ofiarę, jako rozumna twoja służba, tak? Jako żywą, świętą, miłą Bogu. To jest ta ofiara, kiedy składasz swoje ciało. Czyli pierwszym kluczem to jest oddajesz swoje ciało w sumie swoje życie oddajesz na służbę dla Boga. Drugie jest to, że oddzielasz swoje życie. Oddzielasz swoje życie poprzez to, że uświęcasz je dla służby dla Pana. I trzecie, odnowiony umysł. Czyli twój umysł już nie myśli starymi kategoriami, kategoriami tego świata, nowymi, które pochodzą ze Słowa Bożego, z prawdy Bożej, ze świętości Boga. I to była druga część naszego wykładu odnośnie myśli o tym, że bitwa w umyśle jest bardzo istotna. Bitwa o twoje myśli. Bitwa o twoje myśli. I dzisiaj przejdziemy do następnego słowa, w którym będziemy mówili, poświęcimy Bożym myślom. Przejdziemy z naszych myśli na myśli Boże. I pierwszym fragmentem, z którym się z wami chciałem podzielić, to jest Jeremiasz 29:11. Bardzo znany fragment. Nie wiem, czy wiecie, wcześniej była mowa o tych 70 tygodniach, gdzie potem dostał inspirację Daniel i modlił się do Boga, żeby mu powiedzieć odnośnie tych ostatnich dni, które mają spotkać Izrael. I potem mówi przez pióro Jeremiasza Bóg, albowiem ja wiem. Ja wiem. Bóg mówi, że ja wiem wszystko. Jakie myśli mam o was? Bóg wie, jakie ma o tobie i o mnie myśli. I to jest absolutnie pewnik. To, co mówi Bóg. Jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli, jeśli myślę o was, to mam myśli o pokoju. Pokój dla was. Myśli o pokoju. On nie myśli o nas, że jakaś niedola, jakieś coś. Bóg ma dla nas plan, cudowny plan. I kiedy wchodzimy w jego plan, to przychodzi pokój. To nie ma nie to, że jest niedola. Jest zaopatrzenie, bo Bóg jest ten, który zaopatruje. Jeśli ty w to wierzysz, to możesz spokojnie spać. Bo Bóg mówi, że ja mam takie myśli. Ja nie mam innych myśli o was. O tobie i o mnie. Nie ma, tylko myśli o pokoju. Nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. Tak Bóg myśli o nas. Możesz się ze mną nie zgodzić, ale z tym się musisz zgodzić. Tak Bóg myśli o mnie i o tobie. Nie wiem, czy to do was dociera. Bo tak jak Bóg myśli w swoim sercu, takim jest. To też dotyczy, bo to jest Boże Słowo również. To jest Boże Słowo. I jego myśli, Boże Słowo, to jest to samo. To, co nam przekazał przez tą księgę, która została spisana, to są jego myśli przekazane dla kogo? Dla nas. I jeśli to czytasz i wierzysz w to, że Pan ma o tobie dobre myśli, bo ma dobre, bo jest dobrym Bogiem. Ma myśli tylko o pokoju, da ci nadzieję, tchnie w ciebie nadzieję i zgotuje ci przyszłość. To jest Pan. On może wszystko. On może wszystko. On może dzisiaj zmienić twoje życie nie do poznania. On dzisiaj może cię obdarować w ten sposób, w jaki nikt inny cię nie obdaruje. Tylko On to może zrobić. A robi to powoli, żebyś nie utracił, żebyś nie utraciła to, co jest najważniejsze. Bo Pan wie, jak to mówi psalmista, Bóg zna naszą głupotę. On wie, że jesteśmy tyci, a nawet nie tyci, mniej niż tyci. Czyli jeśli wiesz, że Bóg ma o tobie dobre myśli, to powiem ci, jesteś dobrej myśli. Jesteś dobrej myśli. Wiecie, jakie to jest ważne? Wiecie, jaki to jest fundament, żebyś wiedział, ja i ty, o tym, że Bóg myśli o tobie dobrze?
Amen.
Cały świat myśli o tobie źle, może myśleć źle, ale Bóg myśli o tobie dobrze.
Alleluja.
Wiecie, że odrzucenie odchodzi?
Tak, amen. Psychologii nie potrzebujesz.
Wiecie o tym? Jeśli Bóg mówi, że zgotuje ci przyszłość dobrą, to On ci zgotuje tą przyszłość.
Amen.
Bo jest dobrym Bogiem. I tchnie nadzieję. A jak to mówi Boże Słowo, nadzieja cię nie zawiedzie. W 5 rozdziale do Rzymian. Nadzieja cię nie zawiedzie. Dlaczego cię nadzieja nie zawiedzie? Bo Duch Święty tak w tobie działa, że ta nadzieja staje się miłością. I będziesz miał miłość do nadziei. Nie jest to jak polska piosenka bardzo głupia, która mówi, że nadzieja jest matką głupich. To jest nieprawda. To jest nieprawda. To są po prostu złe, diabelskie przekonania, że tak jest. To jest nieprawda. Nadzieja nie jest głupia. Bo przez nadzieję masz oczekiwanie. A twoje oczekiwanie się spełni. Ponieważ mocen jest Bóg uczynić w tobie to czy tamto. Mocen jest. Przejdźmy dalej. Izajasz. Dalej mówimy o Bożych myślach. Pierwszy werset, 55:8-9. Mówi tak. Jest różnica między naszymi myślami a Bożymi myślami. I jest zapisane to, bo myśli moje. To jest proste, nie? To jest proste. A drogi wasze to nie moje drogi. Wiemy, że nie ma w nas takiego uświęcenia, żebyśmy myśleli tak jak Bóg, ani nie ma w nas takiego przekonania, żebyśmy chodzili Jego drogami. Bo często chodzimy swoimi drogami. Ja się do tego przyznaję. Często chodzę swoją drogą. I Bóg mówi dalej, że jest różnica w czym? W tym, że jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I wiecie co? Chciałbym w oryginale Zaręby przeczytać to, bo jest, bym powiedział, że to jest tak, no mi się bardziej podoba. Bóg mówi nie myśli, ale mówi tak, bo moje plany. Moje plany. Mój zamysł, moje plany to nie plany wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadczenie Jahwe. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I moje plany niż plany wasze. Jest różnica w jakości, w autorytecie naszych myśli i zamysłów od zamysłów Bożych. I następny fragment Izajasz, to jest 10:11. Pokazuje tak naprawdę, czym jest ta różnica. Jeśli ty mówisz słowo, wypowiadasz swoje słowa, czy to w autorytecie jako ojciec do dziecka, czy jako nauczyciel, czy jako zarządca firmy do swoich pracowników, to jest tak, że nieraz twoje słowa wracają puste, tak? Do ciebie. A Bóg mówi tak, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną tak, iż porasta roślinnością i daje siewce ziarno jedzącym chleb, tak jest z moim słowem. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Wiecie, jaka to jest różnica? Bóg mówi słowo i staje się. Bóg w swoim planie zapowiedział nam zbawienie i dokonało się zbawienie. Bóg mówi, że kiedy swój deszcz spuszcza na ziemię, spada na ziemię, po co on to robi? Po to, żeby to przynosiło wzrost. Żeby ten, który siewca i ten, który je chleb, mieli. Żeby mieli. On zaopatruje przez swoje słowo. I mówi, tak jest z moim słowem. Tak jest z moim słowem. I czym jest to słowo? Słowo zapisane i słowo mówione, które Bóg powiedział, to jest to samo słowo. Kiedy Bóg powiedział do Ewy, z każdego drzewa możesz spożywać, znaczy do Adama powiedział, możesz spożywać oprócz jednego drzewa. To Bóg nie powiedział to dlatego, że miał taki kaprys. Bóg nie powiedział dlatego. Bóg powiedział dlatego, że chciał od nas posłuszeństwa, lojalności. A tylko wtedy możesz mieć wybór, bo jakby nie było wyboru, to tak naprawdę jakbyś nie miał wyboru, a masz wybór. I ten wybór każdy człowiek ma. Czynić dobrze albo czynić źle. Posłuchać, co mówi Boże Słowo, albo zdecydować to, co mówi twoje potrzeby lub potrzeby wroga. I naszym największym pragnieniem powinno być to, by żyć tak, jak Jezus żył. Aby wszystko, co czynimy, podobało się Bogu. W Jego obecności możemy przebywać. Boże drogi i myśli nie są podobne do naszych. Nie jesteśmy w stanie pojąć ich, ale ludzkie myśli i ludzkie serca mogą być odnowione i przemienione poprzez osobistą relację z Bogiem i osobistym zaangażowaniem w chodzeniu w Jego plany. O ile bardziej poznajemy Boga, przez to bardziej nasze myśli, nasze pragnienia będą bardziej się zgrywać z Bożymi. Im bardziej znasz Boga, Jego Słowo, tym bardziej wiesz, poznajesz Boga. Zgrywasz się. Twoje myśli, czy są zgodne z wolą Bożą. Czym więc jest to Boże Słowo? To są Boże myśli przekazane nam ludziom. Tak powiedział Pan, czy tak mówi Pan. Wiele zaczyna się takich zdań od, którzy prorocy pisali. Tak mówi Pan, to i tamto, tak. A w Nowym Testamencie mamy też takie stwierdzenie, że Pan Jezus mówi w ten sposób. Mówię Wam, ja mówię Wam. To jest Boże Słowo, ja mówię Wam. To jest Bóg mówi do ciebie, ponieważ Jezus jest Bogiem. Amen? Żeby to udowodnić, przeczytajmy 1 Jana 5,20. To, że Jezus jest Bogiem, bo niektórzy nie wiedzą, że Jezus jest Bogiem. Wiemy też, że Syn Boży, o kogo chodzi? O Jezusa Chrystusa, tak? Przyszedł i dał nam rozum, dał nam poznanie, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Chodzi tutaj o Boga. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czyli Jezus, kiedy mówi, ja wam mówię, to jest Boże Słowo. Mówię wam, to jest Boże Słowo, bo to Bóg mówi do nas. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. A jeszcze w Nowym Testamencie mam taką fajną wzmiankę. Ewangelia Jana 5 Jana 20:28, przepraszam. Jan 20:28. Jest taka sytuacja, gdzie Tomasz, który był niewierny Tomasz, ponieważ nie uwierzył Jezusowi. I kiedy przyszedł Pan Jezus znowu drugi raz do uczniów i był wtedy Tomasz i powiedział: "Chodź tutaj, Tomasz, chodź, uwierz mi", nie? Włóż swoje palce w mój bok i zobacz, że to ja jestem. I wtedy, jak się przekonał, co powiedział? Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. A co powiedział Jezus? Błogosławieni ci, którzy... Amen. Amen. Którzy uwierzyli, a nie zobaczyli. Podsumowując, tak można powiedzieć, bo już różnicę powiedziałem, myśli i umysł człowieka związane są z człowiekiem, z jego sercem. I jest to najistotniejszą rzeczą. Wiecie dlaczego? Ponieważ, jak już wspomniałem, walka trwa w twoim umyśle. Jeśli na przykład, taki wam przykład podam, gdybyście mieli za zadanie zniszczyć swojego nieprzyjaciela, to w co byście zaatakowali najbardziej? W centrum sterowania. W umysł. W umysł, diabeł strzela nam w umysł. Abyśmy co? Abyśmy nie skupili się na Bożym Słowie, to co Bóg ma do powiedzenia, tylko skupili się nad chwilowym po prostu bólem, nad tym, kto mnie uderzył, nad szukaniem odwetu, tak? I już zamieniamy Bożą wolę w wolę kogoś innego, tak? Czyli pierwszą rzeczą jest to, że system sterowania trzeba zaatakować. Drugie, spowodować chaos w jego systemie działania. Czyli żeby działanie twoje nie było zgodne z twoją wolą, z Bożą wolą. Żeby drogi, te, po których będziesz chodził, nie podobały się Bogu. I diabeł to atakuje. Nasze sterowanie, jak myślimy, jak działamy, tak on atakuje. I ja sobie to dzisiaj wypisałem, bo przyszło objawienie na mnie. Trzecie jest wzbudzić fałszywe interpretacje w systemie ochronnym. Czyli co? System ochronny jest taki, że nas chroni, tak? Ale gdy uważamy, że jesteśmy chronieni, co przychodzi? Strach. Niepokój, obawa przychodzi. Pokój zostanie usunięty, a przychodzi w coś w zamian tego. To musi być wypełnione. I przychodzi niepokój na ciebie. Przychodzi lęk, obawa o to czy o tamto. I to właśnie działa tak też diabeł. Uderza w twój system ochronny. Ty masz fałszywą interpretację tego, a tu jestem niechroniony, tam muszę to, tam muszę tamto. I skupiasz się, zamiast skupiać się na Bogu, to skupiasz się, jak masz się ochronić. Zabiera ci twoje soki, twoją chęć do życia przez to, że po prostu skupiasz się nad złymi rzeczami. Czyli fałszywa interpretacja twojej ochrony, twojego pokoju czy systemu ochronnego. I czwarty, pomieszać w system wspólnej komunikacji. Wiecie, jak to działa? Ja to przeżyłem. Ty mówisz słowo do jednej osoby, a druga osoba słyszy co innego. Nie wiem, czy to przeżyliście. Ja to przeżyłem tu w tym kościele. Ludziom mówiłeś to, a oni słyszeli co innego. Wiecie, to jest normalnie fenomen. To jest taki fenomen, że jakbym tego nie przeżył, to ja w to nie uwierzył w ogóle. Ja to przeżyłem, bo ja słyszałem na własne uszy, co powiedziałem i słyszałem, co osoba mówiła, to, co ja powiedziałem. I ona mówiła odwrotność tego, co ja powiedziałem. Wiecie, to jest dziwne, ale właśnie w ten sposób nieprzyjaciel chce, aby pomieszać komunikację. A co, nie wiem, czy możecie sobie przypomnieć, komunikacja, jak coś była pomieszana na wieży Babel. Na wieży Babel Bóg pomieszał ludziom języki, by zabrakło komunikacji. Dlaczego? Ponieważ mieli cel osiągnąć poziom Boga bez Boga. Mieli cel. Bóg powiedział nie. Tak dobrze to nie będzie. Tak samo w systemie sterowania. Czym są twoje myśli? Jeśli nie są napełnione Bożym Słowem, Jego wolą, to czym się staną twoje myśli? Będą toksyczne. Destruktywne będą. Niszczące będą. System sterowania, system twojego myślenia jest bardzo istotny. Jak myślisz? Ja tu nie chcę wchodzić w żadną psychologię, bo Bóg mówi o myślach i my musimy też o tych myślach myśleć i mówić o tych. Drugą rzeczą jest to, jak działasz. Jeśli nie działasz na podstawie Bożego Słowa, na podstawie tego, co wierzysz, co ci Bóg objawił lub Duch Święty cię prowadzi, to lepiej nie działaj. Bo to będzie po prostu dla ciebie będzie nie tylko, że niedobre, ale dla ciebie to będzie po prostu przeciwko tobie się stanie. To jest działanie nie w sposób właściwy. Następny ten, wzbudzić fałszywe interpretacje w systemie ochronnym. To już powiedziałem. Sterowanie. Tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Działanie. Wypływa z postawy zrozumienia swojego położenia względem rzeczywistym. Ochrona. Skupianie się na obronie siebie i bliskich. Komunikacja. Rodzaj, znaczenie, forma, wymiany, uczuć, myśli i pojęć względem siebie i innych. I na zakończenie chcę powiedzieć, że wszystko to, co robimy, myślimy i mówimy, winno mieć posmak w Bożej woli. Kiedy nie robimy, myślimy i mówimy inaczej, to dochodzi do nas nieprzyjaciel i poddaje nam wątpliwość we wszystko, co pochodzi od Boga. Czym zaczął diabeł omamiać Ewę? Poddał w wątpliwość Boże Słowo. Czy naprawdę tak Bóg powiedział? I jeśli masz to, takie myśli, że czy naprawdę mam robić to, co mówi Słowo Boże? Ja ci tego nie odpowiem. Ty odpowiedź masz w sercu. Nikt nikogo nie zmusi do pełnienia Bożej woli. To człowiek powinien robić dlatego, żeby się uświęcać, żeby się Bogu przypodobać. Chcieć z miłości do Jezusa. Czy naprawdę Bóg pochodził i to, co od Boga pochodzi, to jest to? I ostatnie słowo na koniec, że chcę wam powiedzieć, że potężną i mocną skałą jest nasz Bóg. W Nim schronienie znajdzie każdy. Wszystkie twoje myśli, każde twoje działanie, każdy rodzaj twojej ochrony, czy każdy rodzaj twojej komunikacji, Bóg może cię ochronić, jeśli coś złego zrobiłeś. Przez niewiedzę, przez zaniedbanie, cokolwiek. Bóg jest mocną skałą. Za wszystko zostało zapłacone. Krzyż Golgoty jest tego dokumentem, jest faktem. Dlatego warto mieć, chodzić myślami Bożymi. Warto. Nie będziemy mieć Boże myśli, jeśli nie będziemy brali Słowa Bożego do naszego codziennego życia. Nie będziemy uświęceni, jeśli Jezus, który stał się Logos, który stał się Słowem Bożym, nie będzie w nas, przemieniał nas i nie będzie na nas miał wpływ. Cóż mi to da, że ja mam wiedzę, skoro moje serce jest, powiedzmy, gdzieś tam, no gdzie? No w Mercedes-Benz na przykład, nie? Cóż mi to da? Cóż mi to da, że ja mogę ładnie zaśpiewać, bo mam tak piękny głos, jak i tak będę śpiewał, tylko będę używał swoich technicznych zdolności, a nie będę wyrażał tego swojego serca. Cóż to da? Ustami tak naprawdę Bóg nienawidzi takiej ofiary, że usta mówią pięknie, ale serce jest gdzie indziej. Nie jest za Bogiem, nie jest za Jego Słowem. Kochani, chciałbym, żeby nastąpił w nas punkt zwrotny, taki klik w naszym życiu, że te myśli, które naprawdę są w większości, to są śmiecie, abyśmy się tego pozbyli w naszym myśleniu, w naszym rozumowaniu, w naszym działaniu, w naszym dążeniu. Abyśmy się pozbyli tego, co jest nieboże. Zakłóca to twoją relację z Bogiem. Nie tylko to, ale również zakłóca to z innymi relacje. Staje się toksyczne twoje myśli, twoje działanie, twoje słowa. Udzielają się negatywnie na innych. Powinniśmy wykluczyć to, co jest naprawdę, co jest przyziemne, co jest ludzkie, co jest wręcz demoniczne, bym powiedział. Powinniśmy wykluczyć z naszego życia. I niech Bóg nam w tym pomoże. Niech Bóg da nam siłę, abyśmy, jak mówił Rzymian, przemienili się przez odnowienie umysłu. Odnowiony umysł to nic innego jak umysł pełen Bożej woli. To jest odnowiony umysł. List, w jednym liście Paweł mówi, że szukajcie tego, co jest w górze. Co jest w niebie. Myślcie o tym, co jest tam. Nie to, co jest tu, ale co jest tam, w niebie. Uświęcajcie swoje serce. Nie przed komputerem. Nie przed jakąś grą, czy przed telewizorem. Ale uświęcajcie w sposób praktyczny, czyli poprzez medytację nad Bożym Słowem. Podczas... Nie wiem, ostatnio u nas w domu leci tylko ta Carrie Jobe, ta amerykańska wokalistka. No, Jak słyszę, jak ona zaczyna śpiewać i jak gra muzyka, no, gdziekolwiek jestem, normalnie mi się chce modlić. No. Mi się chce modlić i po prostu wzdychać do Boga mi się chce. Tak, takie natchnienie wychodzi, takie namaszczenie z tej właśnie muzyki. To jest piękny czas, kiedy ty po prostu w tym momencie oddajesz Bogu chwałę. Zawsze możesz to robić. Amen.
Tak, tata? Tata, to wszystko, tak? Co załatwiałeś przy samochodzie? Zapłaciłeś za to, tak?